Szanowni Państwo, witam w 51. odcinku Prawem i Rozumem. W odcinku 50. wezwałem Państwa, złożyłem apel o to, ażeby założyć w Polsce 50 klubów Radykalnego Centrum. Dziękuję Wam za to, że odzew na ten apel był tak wielki. W tym momencie na naszym serwerze Discorda, na którym współpracują osoby tworzące te kluby, mamy prawie 400 osób. Mamy 17 działających klubów i 37 w przygotowaniu, więc jesteśmy naprawdę blisko. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Nie spodziewałem się, że ten odzew będzie aż tak wielki. Dzisiaj kilka słów jeszcze na temat klubów, ale oczywiście jak zawsze w odcinku wideofelieton oraz sanatorium chorych myśli. Dodatkowo, ponieważ niektóre kluby już zaczynają działać, na samym końcu jeszcze myśl, którą można by było sobie rozważyć na spotkaniu klubu Radykalnego Centrum. Zapraszam na odcinek. Proszę Państwa, rzeczywiście chyba nam się udało. Udało nam się zrobić rzecz, którą zapowiedziałem w odcinku 50. Zebrać ludzi wokół polityki rozsądku, jeżeli można tak powiedzieć. Zaprosić ich najpierw na platformę Patronite, później na serwer Discorda, gdzie zaczynają powstawać kluby Radykalnego Centrum. Mówię zaczynają, co nie jest do końca prawdą, bo część z nich już istniała, ale była ona taka ta część rozruchowa, tak możemy to nazwać. Ta dynamika, która w nas wstąpiła ostatnio, jest rzeczywiście niesamowita. Za moment zobaczą Państwo mapę Polski, na której zaznaczymy te miejsca, w których kluby albo już są zorganizowane, albo się organizują. Jeżeli będą chcieli Państwo się przyłączyć do tych klubów, należy wejść na platformę Patronite i tam znajdą Państwo instrukcję, co zrobić. Trzeba zostać patronem, później trzeba wejść na kanał, na serwer Discorda, gdzie te wszystkie kluby są opisane i przyłączyć się do jednego z nich. Mamy kluby w dużych miastach, Warszawa, Kraków, Gdańsk, ale mamy kluby także w wielu mniejszych miastach, na przykład w Pabianicach, na przykład w Gnieźnie, na przykład w Kłodzku czy w Zielonej Górze. Jest ich, jak powiedziałem, naprawdę już sporo. Zachęcam Państwa, żebyście tam weszli i żebyście się z nimi zapoznali. Dodatkowo myślę, że trzeba też podziękować jeszcze jednej osobie, dwóm tak naprawdę. Cały czas dziękuję panu Piotrowi Jezierskiemu, który jest animatorem tego Discorda, który na nim tam operuje, odpowiada na Państwa pytania. Jestem mu niezwykle wdzięczny za to, że te prace wykonuje, bo ja naprawdę nie do końca rozumiem, jak ten serwer funkcjonuje. Ale podziękowania należą się także panu profesorowi Antoniemu Dudkowi, który zrobił klubom Radykalnego Centrum reklamę.
Profesor Matczak, który zyskał sporą popularność właśnie dzięki swoim wykładom w internecie, próbuje zbudować jakiś ruch społeczny i w zależności od tego, jakie będzie stopień zainteresowania, albo to pójdzie w kierunku budowy rzeczywiście tej nowej partii centrowej, nie mającej tych wszystkich, powiedziałbym, obciążeń, bo Matczak nie był dotąd aktywnym politykiem, a jest osobą publicznie rozpoznawalną, i albo te kluby powstaną, albo nie powstaną.
To oczywiście bardzo wartościowe dla całej idei, że ktoś tak znany i tak rozpoznawalny, tak sympatycznie o tej idei mówi. Polecam Wam, żebyście sobie zasubskrybowali program pana profesora Dudka i posłuchali oczywiście całego tego odcinka, gdzie mówi on o tej idei. Nie wiem, czy ja się całkowicie zgadzam z tym, co on mówi, ale na tym polega idea Radykalnego Centrum, ażeby dyskutować, a to na pewno pan profesor Dudek potrafi robić. Dzisiaj po tym wstępie, czyli po wstępie, który dotyczy tych kwestii naszych technicznych, za moment przejdziemy do wideofelietonu, w którym chciałbym dzisiaj Wam powiedzieć o pewnym niepokojącym zjawisku, które zauważyłem, i o trzech postaciach. Te trzy postaci można wydawać się są zupełnie różne od siebie, bo pierwszą z nich jest ten człowiek, który w autobusie w Bielsko-Białej zaatakował słownie dwie ukraińskie dziewczynki. Drugą z tych osób jest Jan Rokita, a trzecią z tych osób jest pan prezydent Karol Nawrocki. To rozrzut dosyć duży, prawda? Ale jak się okazuje, te osoby mają, jak uważam, pewien wspólny, nawet powiedziałbym moralny, a może nawet niemoralny mianownik. Postaram się dzisiaj w wideofelietonie Wam o tym opowiedzieć, po to, żebyśmy się zastanowili, co się z nami dzieje, co się dzieje z ludźmi, którzy powinni być, jak sądzę, autorytetami, ale nie do końca są. Zapraszam w takim razie na wideofelieton.
Audio felieton.
Na pewno słyszeliście o tym wydarzeniu, bo ono się rozeszło echem po całej Polsce. Były pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, jadąc autobusem, zwyzywał, mówiąc krótko, dwie, zdaje się, 11 albo 12-letnie dziewczynki, każąc im wracać na Ukrainę. Był to atak ewidentnie oparty na pewnym elemencie narodowościowym. Były tam bardzo wulgarne słowa i było bardzo niepokojące to, że dorosły facet po prostu wybrał sobie na ofiary dwie dziewczynki, które nie mogły się przed nim bronić. Na szczęście jedna z nich nagrała po prostu to wystąpienie. Tym człowiekiem zajęły się odpowiednie służby. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mam wrażenie, że w Polsce zaczyna nam się obecnie coraz bardziej na tym takim antyukraińskim nastroju, który jest oczywiście podżegany przez polityków, rodzić pewnego rodzaju postawa. I jest to postawa nie męska, mimo że udaje, że jest męska. Mianowicie postawa agresywna, postawa, która jest, ma w sobie bardzo dużo bezczelności. I jest ta postawa realizowana w różnych formułach. Chciałbym, żebyśmy na moment dzisiaj się zastanowili, co to jest w ogóle za postawa, skąd ona się bierze, rekompensatą jakich braków można by było ją wytłumaczyć. Mówię tutaj o postawie tego człowieka i zaraz ją troszeczkę sobie bardziej przeanalizujemy, ale mówię także o innych postawach. Jak wspomniałem we wprowadzeniu, chciałbym dorzucić do postaci tego człowieka osobę, która wprawdzie nikogo tak bezpośrednio, przynajmniej ostatnio, nie atakowała i nie wyzywała, ale w swoim wystąpieniu zaczęła podziwiać kogoś, kto bardzo często wyzywa. Mówię tutaj o Janie Rokicie, który na spotkaniu Klubu Jagiellońskiego bardzo mocno chwalił pewne zachowania Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Trump ze swoim prymatem interesu amerykańskiego, ze swoimi cłami, ze swoim dyktatem wobec świata, prawda? Mówieniem, macie robić to, a nie tamto, macie tyle wydawać na zbrojenia, macie takie cła wprowadzić, macie taki rząd zrobić, bo jak nie, to ja wam pokażę. Dzisiaj, żeby Zachód przetrwał, potrzebny jest imperializm amerykański.
Tutaj mamy do czynienia z człowiekiem, który, jak powiedziałem, nikogo nie wyzywa, ale podziwia kogoś, kto wyzywa, podziwia kogoś, kto atakuje, podziwia kogoś, kto jest agresywny. Czy jest jakieś coś wspólnego pomiędzy tym, kto atakuje, wyzywa i kimś, kto podziwia kogoś, kto atakuje i widziwia? Wyzywa, tak jest i zaraz o tym powiem. Ale chcę do tego dorzucić jeszcze trzecią postać, czyli postać Karola Nawrockiego. Mianowicie ostatnio pan sędzia Stępień przypomniał, że cała ta wielka afera, cała ta wielka kłótnia, całe to wielkie zamieszanie i złamanie sojuszu polsko-ukraińskiego miało swój początek w wizycie prezydenta Zełenskiego u prezydenta Nawrockiego, kiedy to prezydent Nawrocki swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi przekazał książkę o rzezi wołyńskiej. Ja zacząłem się zastanawiać, czy to jest taki normalny prezent, kiedy przychodzi do ciebie gość, z którym chcesz budować relacje, a ty mu dajesz książkę, która mówi o zbrodni, którą popełnili jego dziadowie, jego pradziadowie. Nie mówię tutaj oczywiście o kwestii rodzinnej, tylko o tym, co zrobili ludzie jego narodu w stosunku do Polaków. Mam wrażenie, że to jest taki prezent, który ma wzbudzić zakłopotanie, wstyd, że on jest w jakimś sensie okrutny. Ja nie mówię, że nie wolno mówić o tym, nie, to jestem bardzo daleko od tego, ale kiedy zapraszacie kogoś do domu i dajecie mu w prezencie coś, co ma spowodować, że on poczuje się źle, to wydaje mi się, że coś tutaj jest nie tak. I to jest ten trzeci element, o którym chciałbym z wami porozmawiać, mianowicie to jest taka postawa organizacji poniżenia. Bo moim zdaniem to było poniżające dla prezydenta Ukrainy. To była taka sytuacja, w której no po prostu Nawrocki chciał mu dopiec. I oczywiście on może to wytłumaczyć swoimi ideami, takimi jak szerzenie wiedzy o rzezi wołyńskiej wśród Ukraińców i tak dalej, ale uważam, że było w tym coś okrutnego. I teraz chciałbym te trzy postacie ze sobą zebrać i właśnie wam o nich opowiedzieć w takiej metaforze, jeżeli mogę tak się wyrazić. Mianowicie ja uważam, że te trzy postaci mają wspólny mianownik, te trzy wystąpienia. To znaczy tak, najpierw agresja wobec słabszych, wobec tych dziewczynek, ze strony tego człowieka w autobusie. Później podziw dla agresji, czyli podziw u Jana Rokity, który jest kierowany w stosunku do Donalda Trumpa. Jan Rokita mówił tam w tym wystąpieniu, że Donald Trump to taki współczesny Aleksander Macedoński, że świat się go boi, że on ma odwagę powiedzieć światu, co ten świat ma robić. Wiecie, ja nie wiem, czy rzeczywiście ten świat robi to, co Trump mu mówi. Iran raczej nie robi tego, co Trump mu mówi. Ta wojna jest w ogóle całkowicie bez sensu. Właściwie nie wiadomo, czy Trump nie kreuje problemu, który później rozwiązuje. Trump jest człowiekiem, moim zdaniem, okrutnym, jest człowiekiem, który atakuje i wyzywa właściwie codziennie, jest człowiekiem, który kłamie, jak ktoś policzył kilkanaście razy dziennie, jest człowiekiem, który poniża innych, i dziennikarzy, i sędziów. Poniżył oczywiście nawet tego sędziego w Mistrzostwach Świata, kiedy zaingerował w, można powiedzieć, sportowy duch tej dyscypliny, żeby cofnąć czerwoną kartkę zawodnikowi amerykańskiemu, zaczął coś ględzić o tym, że ten sędzia ma jakąś złą przeszłość. To jest człowiek, który rzuca oskarżeniami jak z ręki. A Jan Rokita go podziwia, podziwia go za tę brutalność, podziwia za to działanie, które na pozór jest bardzo sprawcze, ale tak naprawdę czy coś zmienia? Ten człowiek mówił, że zakończy wojnę w Ukrainie w 3 dni. Jest już prezydentem tak długo i ta wojna się nie kończy, nie wiadomo czy w ogóle się skończy. W związku z tym mamy jakąś taką ślepy podziw dla kogoś, kto jest brutalny. No i właśnie mamy tego prezydenta Nawrockiego, który ma pewną przyjemność w organizowaniu poniżenia. Wiecie, przyszło mi do głowy to, że to nie są męskie postaci i to nie są męskie zachowania. Oni bardzo chcą być męscy, jak sądzę. Natomiast mamy tutaj ewidentnie jakąś toksyczną męskość. Być może jest tak, że ludzie współcześnie nie są sprawczy, już o tym wielokrotnie mówiłem, i chcą udawać, że są sprawczy. Jak się wydrą na kogoś, jak będą agresywni, jak będą krzyczeć, jak będą podziwiać kogoś, kto jest silny, albo jak będą poniżać, organizować poniżenie, to być może, wydaje mi się, będą bardziej męscy. Nie, dla mnie to jest bardziej działanie takich chłopców w krótkich spodenkach. I tutaj metafora. Wyobraźcie sobie te 3 zachowania, o których dzisiaj mówię. To z autobusu, to z klubu jagiellońskiego Jana Rokity i to zachowanie prezydenta. Jak takie zachowanie na przerwie szkolnej wśród takich właśnie chłoptasiów. Jeden z nich to jest taki bully, prawda? Taki łobuz szkolny, który po prostu nęka słabszych. On nie będzie nigdy nękał równych sobie albo silniejszych, bo boi się, że dostanie. Więc ten facet, dorosły facet, rozpoczyna bardzo honorową walkę, jak żołnierz jakiś wyklęty, z 2 12-latkami, bo wie, że one mu nic nie zrobią i wyrzuca je ze swojego kraju, mówi, że będą deportowane. Tak naprawdę to być może jemu należałaby się ta deportacja, bo ma teraz już rozpoczęte pewnie postępowanie karne, bo tak zapowiadały służby, i tylko obywatelstwo go chroni przed tym, żeby nie był deportowany, bo oczywiście nie możemy swojego obywatela deportować. Ale czy chamstwo i agresja jest jakąś cechą narodową polską, że my w tym przypadku powinniśmy być dumni z tego człowieka? Nie, myślę, że wielu ludzi nazwało go palantem po prostu i słusznie. I wiecie, najgorsze było to, że jeszcze ktoś próbował tłumaczyć to, co on robił. No, że tam nie ma wcześniej tego nagrania i że podobno ta dziewczynka, jedna z tych dziewczynek trzymała nogi na siedzeniu. No jasne, trzeba było może, nie wiem, obciąć te nogi, no bo po prostu jak jesteś człowieku taki męski, to dlaczego tego nie zrobiłeś? To byłoby dopiero bohaterstwo. Czy gdyby polska dziewczynka trzymała nogi, to też by się wyzywał i kazał jej wyjeżdżać, skąd przyjechała? To jest zachowanie, jak powiedziałem, raczej chłopca w krótkich spodenkach, kogoś, kto udaje silnego wobec słabego. Wobec innych silnych nie. Potem macie zachowanie kogoś, kto na tej przerwie szkolnej właśnie stoi z boku, tak jak Jan Rokita. I on podziwia takiego, który jest takim bulim. Podziwia takiego łobuza, który właśnie powie temu i owemu, co o nim myśli, nie przebiera w słowach. No i ten z boku stoi, patrzy i oj, mówi, jaki ty jesteś odważny, jak ty się w ogóle z nimi nie liczysz. To też jest zachowanie jakiegoś takiego szkolnego, mam wrażenie, kujona, który chciałby być silny, natomiast nie potrafi, bo jak sam trafia na silnych, to potem krzyczy, jak kiedyś w samolocie Lufthansa, Niemcy mnie biją. Tak samo jak pan Bąkiewicz, który chce być bardzo silny i wymachuje szabelką i wymachuje różańcem, ale później, kiedy spotyka silniejszych od siebie, na przykład niemieckich policjantów, to też krzyczy, że jest atakowany. To jest niedojrzałe zachowanie. To jest zachowanie, którego ja nie rozumiem. To jest takie zachowanie, wiecie, jak takich chłopców, którzy wyrywają musze nóżki. To znaczy widzą muchę i mówią, a poznęcamy się trochę. No i dołącza do tego później jeszcze postać prezydenta Nawrockiego właśnie, który daruje Żeleńskiemu książkę o Wołyniu. Tak jak powiedziałem, dla mnie to jest torturowanie człowieka. Można rozmawiać o tych rzeczach, oczywiście. Można mówić o tym jako o wspólnej historii pełnej bólu. Natomiast przekazanie jest, moim zdaniem, takiej książki jest prowokacją. Może jeszcze prezydent go powinien zaprosić na oglądanie wspólnie zdjęć albo filmów z ekshumacji i z oglądania ciał ofiar rzezi wołyńskiej. Wiecie, ja o tym mówię z pewnym takim bólem, bo jeżeli chce się budować relacje z kimś, to nie da się tej relacji zbudować na agresji i na poniżaniu. No chyba, że my nie chcemy tej relacji już budować, ale czy naprawdę, biorąc pod uwagę sytuację naszego sąsiada Ukrainy i naszą sytuację, nie powinniśmy jednak przemyśleć tego? Czy nie możemy z jakąś większą godnością do tego podchodzić? Czy musimy tworzyć przemoc w relacjach polsko-ukraińskich, czy musimy tworzyć poniżenie w tych relacjach, czy my musimy później zachowywać się jak ludzie, którzy podziwiają, bo oczywiście tak jak Rokita podziwia Trumpa, to cała masa ludzi podziwia Nawrockiego. Ale mu dał, mówią, ale dał mu popalić. Chodzi o to, żeby dać popalić, czy chodzi o to, żeby dojrzale budować relacje? Jak można zbudować relacje, jeżeli od samego początku próbuje się kreować na wrogości? Ja już mówiłem w jednym z odcinków, że tutaj nie chodzi o żadną politykę, jak sądzę. Chodzi tylko o dopieczenie komuś. Chodzi o to, żeby pokazać swoim agresywnym zrywem, jacy to my nie jesteśmy ułani, jacy to my nie jesteśmy żołnierze wyklęci. Wiecie, nie rozumiem tego, bo wydaje mi się, że dojrzały naród może mieć dojrzałych przywódców, którzy nie zapominają o tym, co było kiedyś, ale rozumieją, że dla budowania relacji trzeba czegoś więcej niż agresji. Dlatego potępiam dzisiaj w tym odcinku, trochę może używając także bolesnej metafory takich właśnie chłopców szkolnych, bo ja nie chcę takiej męskości. Ja nie chcę takiego podziwu dla takiej męskości. Ja nie chcę organizacji poniżenia. Chciałbym, żebyśmy mieli mądrych przywódców, którzy będą się zachowywali sensownie. Chciałbym, żebyśmy mieli mądrych publicystów, którzy będą podziwiali ludzi, którzy potrafią rozwiązywać problemy rozmową i dyskusją, a nie kogoś, kto organizuje wyrywanie nóżek, muszce, drugiego, który stoi i mu przyklaskuje, a trzeci, który krzyczy rób to jeszcze mocniej, bo na tym polega dorosłość i męskość. Nie, na tym polega chłopięcość. Dorosłość polega na tym, że możemy stanąć twarzą w twarz i spokojnie, ale z troską o przyszłość, o wszystkim porozmawiać, a nie wyzywać się, wyrzucać z kraju, czy robić jeszcze inne rzeczy. Pomyślcie proszę o tym, bo na pewno zauważycie całą masę innych takich zachowań. Między innymi radykalne centrum jest po to, żeby nie podziwiać takiej agresji, bo agresja jest ekstremalna. Jest zawsze po jednej albo po drugiej stronie. Kiedyś mówiłem o tym, że najgorszym powiedzeniem, najbardziej chorą myślą, którą ma właśnie taka agresywna męskość, to jest myśl, że tolerancja dowodzi, że nie do końca wierzysz w swoje wartości. Jeżeli tolerujesz kogoś, jeżeli jesteś łagodny w rozmowach, to znaczy, że nie do końca wierzysz w swoje wartości. To jest największa bzdura. Ja wierzę w swoje wartości, więc chcę je realizować. Takimi wartościami jest na przykład wolność, taką wartością jest pokój. I jeżeli będę skłócał wszystkich dookoła, jeżeli będę wszystkich atakował, to nie będzie pokoju, tylko będzie wojna. Tak jak w przypadku Trumpa, czy tak jak w przypadku relacji polsko-ukraińskiej, gdzie zamiast współdziałania w stosunku do Rosji, mamy teraz rozłam, dlatego że ktoś chciał sobie właśnie powymachiwać szabelką i pokazać, jaki jest ważny. Pomyślcie proszę o tym, poobserwujcie rzeczywistość i zobaczcie, czy wokół was nie ma takich postaw. Zastanówmy się, skąd one się biorą i jak moglibyśmy sprawić, żeby było ich mniej, żeby było mniej agresji, żeby było mniej podziwiania agresji i żeby było mniej organizowania poniżenia, bo wydaje mi się, że te trzy zachowania, o których dzisiaj mówiłem, łączy właśnie to, że one wszystkie są nastawione na agresję, na jakiegoś rodzaju przemoc, na jakiegoś rodzaju poniżenie, a więc na wartości, jeżeli można tak w ogóle to nazwać, albo rzeczy, których w naszym życiu publicznym powinno być jak najmniej, a najlepiej, żeby nie było ich w ogóle.
Sanatorium chorych myśli.
Dzisiaj w Sanatorium Chorych Myśli, myśl oczywiście zdrowa, bo chciałbym w związku z tym, że rozpoczęliśmy to bardzo takie ambitne i bardzo dynamiczne tworzenie klubów Radykalnego Centrum, wyjaśnić, na czym polega zdrowa, jak sądzę, idea Radykalnego Centrum. Robię to także dlatego, że wiele osób nowych się pojawiło oczywiście wokół naszej idei, wielu nowych patronów, wielu nowych uczestników Discorda i niektórzy z nich trochę są tacy zdziwieni, mówiąc dobrze, kluby, fajna rzecz, żebyśmy mogli się spotkać, podyskutować, ale dlaczego to centrum ma być radykalne? Czy to nie jest po pierwsze oksymoron? Oczywiście jest w jakimś zakresie. I czy nie chodzi tutaj o to, żebyśmy my jakby uderzali w jakiś radykalizm. Wiecie, chciałbym wyjaśnić, o co tutaj chodzi. Mianowicie, wielokrotnie podkreślam w tym programie, w innych miejscach, że demokracja jest zagrożona skrajnościami. Jest zagrożona dlatego, że skrajności są bezmyślne, skrajności nie chcą dyskutować, skrajności nie są racjonalne i zanurzają się w tego rodzaju agresji, o której dzisiaj mówiłem w wideofelietonie. Chcę być silny, chcę być zdecydowany, nie chcę rozważać, jak Aleksander Macedoński nie rozważał, tylko ciął mieczem, tylko właśnie chcę w taki zdecydowany sposób problemy rozwiązywać. Ale problemy są złożone. I problemów nie da się agresją, mocnym przekonaniem i twardością rozwiązać. My mamy tendencję do tego, żeby takich ludzi podziwiać, tak jak Jan Rokita ma tendencję, żeby podziwiać Donalda Trumpa, ale nie w tym rzecz. Dlaczego radykalne centrum? Dlaczego centrum? Jasne. żeby nie być ani po jednej, ani po drugiej stronie skrajności, ponieważ historycznie widzimy, że zarówno ci, którzy są bardzo mocno na prawo, jak i ci, którzy są bardzo mocno na lewo, mają tendencję do zamykania swoich głów, do pewnego rodzaju takiego talibizmu, bym powiedział, takiego tak mocnego przekonania, że tylko oni mają rację na temat świata, że trudno jest wyprowadzić czy prowadzić z nim jakąkolwiek rozmowę. Centrum jest ważne, dlatego że ono może czerpać mądrość zarówno z prawej, jak i z lewej strony. Ja już kiedyś o tym mówiłem, dając wam takie przykłady, że na przykład prawica bardziej jest przekonana co do tego, że ludzie są różni i że część z tych różnic wynika z pewnych naturalnych przyczyn. Lewica uważa, że ludzie są równi i dąży do tej równości. Myślę, że prawica ma rację, że ludzie nie są do końca równi w zakresie swoich predyspozycji i dlatego w rzeczywistości naszej społecznej powstają hierarchie. Jedni zarabiają więcej, drudzy mniej. Jedni są na wyższych stanowiskach, inni są na niższych. I jedni są kierownikami, przywódcami, inni są pracownikami, wykonawcami. I wydaje się, że chyba tak musi być, więc prawica ma trochę racji, ale z drugiej strony te hierarchie potrafią być złe, mogą powodować cierpienie, mogą być niesprawiedliwe i dlatego potrzebujemy lewicy, która będzie krytykowała te hierarchie i będzie mówiła, nawet jeżeli muszą istnieć pracodawcy i pracownicy, bo pewnie muszą, to relacja pomiędzy nimi musi być ucywilizowana. Nawet jeżeli są tacy, którzy zarabiają więcej i tacy, którzy zarabiają mniej, to być może te różnice nie muszą być aż tak bardzo wielkie, bo to jest po prostu niemoralne. Jeżeli pójdziemy w kierunku zatwardziałych, niesprawiedliwych, niezmienianych hierarchii i różnic, będzie źle. Jeżeli pójdziemy w kierunku sztywnej równości, narzucanej przymusem, nie tylko równości szans, ale równości efektów, a tego chce lewica, też nie będzie dobrze. Więc być może jesteśmy w stanie stanąć zdecydowanie po środku i powiedzieć, potrzebujemy i jednej myśli, i drugiej, żeby ją wdrożyć. Ale ani jednej, ani drugiej w swojej skrajności nie chcemy. Chcemy wyciągnąć z nich coś, co jest ważne. Nie chodzi o to, żeby być średniakiem. Chodzi o to, żeby zrozumieć, że często prawda wynika ze spojrzenia z dwóch stron i ze sporu, który się prowadzi racjonalnie. Na przykład w procesie sądowym sposobem dojścia do prawdy jest to, że jest prokurator i adwokat, że jest oskarżyciel i obrońca. I sędzia dzięki temu ma łatwiej w pewnym sensie, żeby odnaleźć sprawiedliwość i prawdę, bo ma dwie strony, które ze sobą dyskutują. Ale jeżeli będziemy mieli sytuację, w której jest tylko jedna ze stron, to sędzia nie dojdzie do prawdy, czy na przykład tylko obrońca, albo tylko prokurator. Co więcej, jeżeli oni będą nie argumentować w sposób racjonalny, tylko będą zamknięci, na przykład w ogóle nie będą rozmawiać, to też nic z tego nie wyjdzie. Jeżeli nie będą przedstawiali pozycji, stanowisk, no to co sędziemu po takim czymś? Krótko mówiąc, potrzebujemy spojrzenia z dwóch stron i dlatego potrzebujemy być na środku. Ale problem jest w tym, że ludzie, zwłaszcza dzisiaj, kiedy wielu z nich ma wokół siebie chaos i właśnie podziwia Aleksandrów Macedońskich, podziwia takich, którzy chcą być zdecydowani, mówią, ci w środku to jacyś tacy symetryści, jacyś tacy są ani nie zimni, ani nie gorący, tacy letni, może po biblijnemu trzeba było ich wypluć, bo oni się do niczego nie nadają. Tacy są nijacy. Dlatego to centrum chciałbym, żeby było radykalne. Dlatego, że centrum nie musi być nijakie, tylko właśnie musi być mocne, musi być stanowcze w swoim centryzmie, musi potępiać jednoznacznie skrajności, a nie mówić, a może byśmy się dogadali. Musi mówić także w oparciu o emocje. Trudniej jest w centrum te emocje znaleźć, bo one są bardziej złożone. Te na skraju są bardzo prymitywne. Agresja, o której mówiliśmy, atak, poniżenie, to są bardzo proste, bardzo prymitywne emocje, ale współpraca, mądra kooperacja, dyskusja, chęć budowania, to są trudniejsze rzeczy. Trudniej jest znaleźć motywację, ażeby je realizować. Więc chciałbym, żeby to centrum było radykalne w tym sensie, żeby potrafiło być wyraziste, żeby potrafiło się opierać na emocjach, żeby, jeżeli trzeba, żeby potrafiło mówić ostro także, ale nie z pogardą, nie z chęcią poniżenia, tylko z chęcią pokazania, może nieraz wykpienia nawet, pewnych postaw, które po prostu są nieakceptowalne w życiu publicznym, bo w życiu publicznym agresja, bo w życiu publicznym poniżanie, organizowanie poniżania, bo w życiu publicznym podziwianie takich, którzy organizują poniżanie, jest nieakceptowalne. Więc chciałbym, żeby to było centrum z charyzmą, żeby to było takie centrum, którego chce się słuchać, żeby ono właśnie mówiło o emocjach, które są nam potrzebne, bo współczesny świat jest nacechowany emocjami. To nie może być takie centrum, które mówi z jednej strony, ale z drugiej strony, bo wtedy wszyscy usypiają. To jest centrum, które mówi, Biorę ideę, która jest z prawej strony, bo uważam, że jest dobra. Biorę ideę, która jest z lewej strony, bo uważam, że jest dobra. Ale nie zgadzam się na skrajności. Uważam, że życie jest zbyt złożone, żeby mieć tylko jeden prosty program na rozwiązanie wszystkich problemów. Bo jak mówi stare powiedzenie, jeżeli jedynym narzędziem, które masz, jest młotek, to każdy problem przypomina gwóźdź. A to, co znaczy to powiedzenie? To znaczy, że upraszczasz tak naprawdę problem, że upraszczasz problem, chcesz go sprowadzić do pewnego rodzaju kształtu, który tobie odpowiada, ale to nie oznacza, że go rzeczywiście rozwiążesz.
Prawem i rozumem.
Proszę Państwa, oficjalnie w 51. Odcinku Prawem i Rozumem dodaję dodatkową część, tak już na prawie na koniec, przed zakończeniem, myśl dla klubów Radykalnego Centrum. Jak wiecie, te kluby będą się spotykać, będą dyskutować, bo chcemy wyjść ze świata wirtualnego, jak mówiłem ostatnio, porozmawiać w świecie rzeczywistym, spojrzeć na siebie bez agresji, próbować siebie przekonywać do pewnych stanowisk. Potrzebujemy w związku z tym tematów. I teraz na Discordzie, na tym serwerze, na którym sterujemy tymi klubami, jak tam wejdziecie, zobaczycie, tam można zobaczyć, gdzie są kluby, kto jest ich moderatorem, gdzie się można do nich zapisać, można prowadzić rozmowy z tymi osobami, które są w tych klubach. Tam ja także na tym serwisie jestem i od czasu do czasu coś tam publikuję. Tam zobaczycie także taką zakładkę, jak polecane książki. To będą miejsca, w których będziemy starali się wszyscy, i inni uczestnicy, i ja, polecać wam coś, co jest warte przeczytania. Ja tam dodałem ostatnio rzecz, do której was zachęcam, rzecz, o której już wielokrotnie tutaj mówiłem, ale chciałbym, żebyście się z nią zapoznali. To jest esej Karen Stenner, Autorytaryzm. On tam jest w wersji przetłumaczonej na język polski, maszynowa, ale bardzo dobrze. On mówi o tym, dlaczego pojawiają się skrajności, dlaczego ludzie i po lewej, i po prawej stronie się zamykają i dlaczego może nam grozić podejście takie, które się nieraz określa podejściem osobowości autorytarnej i po prawej, i po lewej stronie. Powodem jest to, że jeżeli zwiększa się, jak mówisz, ten chaos, jeżeli zwiększa się płynność świata, już nie wiadomo, czy są jakieś zasady, czy są normy, kiedy upada albo jest zagrożony porządek normatywny, to wielu z nas pojawia się taka obawa, że oto świat się wali i właśnie wtedy zaczynamy podziwiać agresję, zdecydowanie zaczynamy podziwiać strongmanów. Przeczytajcie ten esej i porozmawiajcie na temat tego, w jaki sposób ludzie reagują na chaos, który ich ogarnia, co powoduje i zwiększa ten chaos, co go może zmniejszać, dlaczego jest tak, a może czy w ogóle jest tak, że takie postawy autorytarne mogą się pojawiać i po prawej, i po lewej stronie, a może tylko po prawej, a może tylko po lewej. Ja specjalnie dobieram ten temat tak, żeby nie zamykać tej dyskusji, tylko właśnie ją otwierać. Dlatego ten tekst wam polecam do dyskutowania na klubach Radykalnego Centrum, bo on dla mnie jest jednym z najważniejszych tekstów, który rzucił światło na to, co się wokół nas dzieje. I to jest właśnie tekst, dzięki któremu ja zrozumiałem, dlaczego Radykalne Centrum jest tak bardzo potrzebne. Także myśl do przedyskutowania dla klubów Radykalnego Centrum. Spójrzcie w esej Karen Stenner o autorytaryzmie i podyskutujcie o chaosie, o płynności, o tym, dlaczego postawy autorytarne się zwiększają wtedy, kiedy jest tego chaosu i tej płynności więcej i co można by było zrobić, żeby ich było mniej. Dziękuję serdecznie za kolejne spotkanie. To był 51. odcinek Prawem i Rozumem. Dziękuję wam za to, że jesteście na platformie Patronite, że jesteście na Discordzie. Już dzisiaj zapowiadam kolejne spotkanie, tym razem dla wszystkich patronów, żeby podyskutować o tych klubach, trochę więcej sobie o nich powiedzieć. Myślę, że ono odbędzie się najprawdopodobniej 27 lipca. Dostaniecie na platformie Patronite i na Discordzie szczegółową informację z linkiem. Już dzisiaj was zapraszam, ażebyśmy mogli tam znowu, jak w klubie Radykalnego Centrum, po prostu pogadać. Wprawdzie nie osobiście, ale jednak twarzą w twarz, bo online. Dziękuję wam jeszcze raz. Zgłaszajcie się do swoich miejscowości, do swoich klubów Radykalnego Centrum. Wejdźcie na odpowiednie platformy. Tam naprawdę coś bardzo dobrego się dzieje i możecie być tego częścią. Zapraszam.